Już od jakiegoś czasu mam w sercu takie przemyślenia i takie myśli, takie pragnienie, żeby podzielić się słowem na temat Ducha Świętego, na temat Jego darów, na temat Jego owoców. Chciałbym Wam powiedzieć to, co mnie przepełnia i to, o czym często myślę i jak ja odczuwam i widzę te działania Ducha Świętego w swoim życiu i w życiu Kościoła. Mama mi powiedziała, że w synagodze rabin właściwie to tylko czyta Słowo Boże i zbyt dużo nie mówi, żeby niczego nie dodać od siebie do tego słowa. Dzisiaj też będziemy dużo czytać. Postaram się, aby to, co chcę Wam przekazać, było przede wszystkim gruntowane na Słowie Bożym. Czytaliśmy cały ten rozdział 12 listu do Koryntian i to nie tylko w tym rozdziale. Apostoł Paweł mówi o roli Ducha Świętego w Kościele. Natomiast on jakby pokazuje, jaka jest rola Ducha w Nowym Testamencie. Ale Duch Święty to nie tylko Nowy Testament, to nie tylko dzisiejszy Kościół. Duch Święty był od początku, jest i będzie. Możemy o tym się przekonać, czytając już pierwszy rozdział Biblii. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, w pierwszych dwóch wersetach jest tak napisane. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładna i pusta. Ciemność rozciągała się nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Już wtedy Duch Boży był i działał, bo On to stworzył. Ale Duch Boży jest w każdym człowieku. W drugim rozdziale, w wersecie 7, są takie słowa. Wtedy to Pan, Bóg, ukształtował z prochu ziemi człowieka. Tchnął w jego nozdrza dech życia i człowiek stał się żywą istotą. Każdy z nas, czy to wierzący, czy niewierzący, ma Bożego Ducha. Zostaliśmy stworzeni przez tego Ducha. Otrzymaliśmy ten dech, który powoduje, że żyjemy. Natomiast jest to Duch, którego Bóg ograniczył. W 6 rozdziale tej samej księgi są takie słowa. 3 werset. Pan powiedział wówczas, nie będzie przebywał mój duch w człowieku na zawsze, ponieważ jest on tylko ciałem. Ograniczę więc czas tego życia do 120 lat. Czyli Duch Boży przebywa w nas przez jakiś określony czas. Jest to oczywiście konsekwencją grzechu, do którego człowiek się dopuścił. Tego, że uległ namowom szatana. Ale Bóg też używał Ducha Świętego w Starym Testamencie do bardzo konkretnych rzeczy. Na przykład, kiedy Mojżesz otrzymał przykazania, kiedy otrzymał od Boga dokładne wytyczne, jak ma wyglądać namiot zgromadzenia, jak mają wyglądać szaty kapłanów, jakby cała struktura narodu izraelskiego, jak ma wyglądać, to w Księdze Wyjścia, w 31 rozdziale, coś takiego Bóg powiedział do Mojżesza od pierwszego wersetu. Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy. Spójrz, wezwałem imiennie Besaelela, syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, pomysłowością, rozeznaniem i zręcznością w każdym rzemiośle. Dzięki temu potrafi on obmyślić plan, zna się na pracach w złocie, srebrze oraz brązie. Umie obrabiać i oprawiać kamienie, nie obca mu obróbka drewna, słowem potrafi wykonać najbardziej kunsztowną robotę. Zauważ, że ja także przydałem mu Oholiaba, syna Achisamanaacha, z plemienia Dan, a serca wszystkich zdolnych rzemieślników obdarzyłem mądrością, tak, że wykonają wszystko, co ci zleciłem. Namiot spotkania, skrzynię świadectwa, pokrywę przebłagania, która mają okrywać, wszystkie sprzęty namiotu, stół z jego przyborami, szczerozłoty świecznik ze wszystkimi jego przyborami, ołtarz kadzidlany, ołtarz całopalny ze wszystkimi jego przyborami, kadź wraz z jej podstawą, haftowane szaty święte, szaty kapłana Aarona, szaty jego synów do służby kapłańskiej, oliwę do namaszczania, wonne kadzidło dla miejsca świętego. Wykonają to dokładnie tak, jak ci przykazałem. Czyli Bóg dał najpierw wzór, pokazał, czy przekazał Mojżeszowi, jak ma być to wszystko wykonane w najdrobniejszych szczegółach. A potem tchnął ducha w ludzi, w wybranych ludzi, którzy byli w stanie to zrobić. Każdy z nich otrzymał inny dar, aby mogli wykonać wszystko wedle Bożych wskazań. Też jest taka historia, kiedy Mojżesz ma już dosyć tego całego narodu wybranego, kiedy oni w kółko narzekają, chociaż mają tyle świadectwa i tyle dowodów na Bożą obecność, że mówi, że ma już podziurki w nosie ich i chciałby dać sobie z tym wszystkim spokój. I wtedy Pan Bóg też do niego mówi, że tak, tobie jest ciężko, ja cię rozumiem. Wybierz mi 70 mężów, a ja tchnę część twojego ducha na nich, aby mogli dźwigać ciężar tego ludu. Także Bóg też rozdziela ciężary, którymi jesteśmy obarczeni, na innych, abyśmy mogli nawzajem się wspomagać i abyśmy mogli się budować. Wiele też jest innych przykładów w Starym Testamencie. Praktycznie każdy mąż Boży otrzymywał ducha, który pozwalał mu wypełniać nałożoną przez Boga wolę. Tacy byli królowie, tacy byli prorocy i wcale przez to, że otrzymywali Ducha Bożego, nie mieli tak łatwo. Nie była to droga usłana różami, ale też często wynikało to z tego, że po prostu odzywała się w nich ta ludzka natura. Przez to, że upadali, popadali w kłopoty. Problem tylko polegał na tym, jak wychodzili z tych kłopotów. Takim przykładem może być Saul i Dawid. Kiedy Saul zgrzeszył i Bóg się od niego odwrócił, próbował na różne sposoby z powrotem odzyskać Bożą łaskę, usłyszeć Boży głos, ale Bóg się już do Saula więcej nie odezwał. Ponieważ Saul się nie ukorzył, a Dawid postąpił źle, to ukorzył się przed Bogiem. Błagał Boga o litość, o zmiłowanie, o przebaczenie i Bóg wybaczył mu. I przywrócił mu swojego ducha, tak że jego syn mógł zbudować świątynię, ale jednak ten grzech potem i tak został ukarany. Natomiast trochę inna, ale też bardzo podobna rola jest Ducha Świętego w Nowym Testamencie. Możemy o tym się przekonać, kiedy Pan Jezus o tym mówi w Ewangelii Świętego Jana w 16 rozdziale. Szesnasty rozdział od 7 wersetu. Lecz ja mówię wam prawdę. Lepiej dla was, abym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie. Natomiast jeśli odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie co do grzechu, sprawiedliwości i sądu. Co do grzechu, gdyż nie wierzą we mnie. Co do sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie zobaczycie. A co do sądu, gdyż na władcę tego świata już zapadł wyrok. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście w stanie tego przyjąć. Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam przekaże. Wszystko to, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mego weźmie i wam przekaże. Jezus mówi tutaj o tym, że Duch Święty ma przyjść po to, żeby objawić tą Bożą prawdę o zbawieniu wszystkim ludziom. Pan Jezus, kiedy był na ziemi, był ograniczony ciałem. Spotykał się z 12, potem głosił słowo wielu tysiącom, ale jednak to wszystko było ograniczone tylko do Judei, do Samarii, do Jerozolimy. A dopiero kiedy Duch Święty został posłany na Kościół, ludzie zaczęli słyszeć i rozumieć Boże Słowo, które docierało do nich w ich własnym języku. Często rozmawiamy właśnie o tym darze Ducha, o mówieniu językami. Apostoł Paweł też o nim pisze w tym 12 rozdziale. Natomiast jak widzicie, na początku, kiedy było zesłanie Ducha Świętego, ten dar języków był potrzebny po to, żeby wielu ludzi z różnych stron świata usłyszało dobrą nowinę. I wśród tych tysięcy, którzy byli zgromadzeni w Jerozolimie, tylko 3000 zostało poruszonych przez Ducha Świętego. Nie wiemy, dlaczego wszyscy nie uwierzyli. Chociaż też byli świadkami takiego cudu, że słyszeli poselstwo, słyszeli Ewangelię, każdy we własnym języku. Ale tylko 3000 zostało dotkniętych i oddali swoje życie Jezusowi. Uwierzyli, że ten Jezus, który tak niedawno jeszcze chodził w Jerozolimie, który tak niedawno jeszcze wisiał na krzyżu, który był cały zakrwawiony, pobity, który umarł, dotarło do nich, że On zmartwychwstał. Że On oddał swoje życie po to, aby oni mogli żyć. Do każdego z tych 3000 ludzi ta prawda dotarła osobiście. To nie było tylko takie werbalne, takie intelektualne doświadczenie czy zrozumienie faktu, ale ci ludzie zrozumieli w swoich sercach. Odczuli w swoich sercach, że to Bóg umarł za nich, Mesjasz, na którego tyle czekali. Także na tym właśnie polega rola Ducha Świętego w obecnych czasach. On dotyka serc różnych ludzi w różny sposób. A żeby dotrzeć do tych ludzi, to właśnie innych ludzi obdarza różnymi darami. I te dary, przez to, że są tak różnorodne, pozwalają, aby ten Kościół, który rozpoczął się ponad 2000 lat temu, wzrastał i trwał. Ile już cywilizacji upadło od tego czasu? Ile państw, narodów, ale Boży Kościół trwa. Boże Słowo trwa dalej, dlatego że Duch Święty działa. To nie jest nasza zasługa. To nie jest to, dlatego, nie dzieje się dlatego tak, że my czytamy to Słowo, my je głosimy, my opowiadamy, bo my żyjemy 70, 80, niektórzy mają szczęście 90, nawet 120 lat nie żyjemy. A Kościół Boży trwa. I nawet jeżeli są jakieś wieki ciemności, wieki, kiedy panuje szatan, to i tak Bóg znajduje i posyła swoich ludzi, którzy głoszą Słowo, którzy na nowo je odkrywają, ale też Duch dotyka się serc i ludzkie serca się otwierają na to Słowo. Bo cóż z tego, gdybyśmy głosili je, nawet w różnych językach. Jeżeli by Duch Święty nie dotykał serc i te serca nie byłyby poruszone. Apostoł Paweł, może jeszcze najpierw przeczytajmy sobie z Dziejów Apostolskich, jak to było właśnie w tym Kościele Apostolskim. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, to tylko taki jeden z fragmentów, bo jest ich dużo. Całe właściwie Dzieje Apostolskie o tym mówią, jak Duch Święty działa. 38 werset, 10:38 i dalej. Wiecie o Jezusie z Nazaretu, że Bóg go namaścił Duchem Świętym i mocą. Wiecie też, że wszędzie, gdzie chodził, czynił dobrze i leczył wszystkich dręczonych przez diabła, a działo się tak dlatego, że był z nim Bóg. My jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił na terenach zamieszkałych przez Żydów i w Jerozolimie. Jego też zawiesili na krzyżu i w ten sposób zabili. Bóg jednak wzbudził go trzeciego dnia i sprawił, że stał się widzialny, lecz nie dla całego ludu, a tylko dla świadków uprzednio wybranych przez Boga, to znaczy dla nas, którzy po jego zmartwychwstaniu jedliśmy i piliśmy wraz z nim. On też polecił nam głosić ludowi i składać o nim świadectwo, że jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O nim świadczą wszyscy prorocy, głoszą, że każdy, kto w niego wierzy, dostępuje przez jego imię przebaczenia grzechów. Piotr jeszcze mówił o tych sprawach, a Duch Święty już stąpił na wszystkich słuchających jego mowy. Zaskoczyło to tych wszystkich wierzących, którzy należeli do obrzezanych i przybyli z Piotrem, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Usłyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wywyższali Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Czy ktoś może odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego podobnie jak my? I rozkazał, aby ich ochrzczono w imię Jezusa Chrystusa. Następnie uprosili go, aby pozostał z nimi kilka dni. To się działo w domu Korneliusza, Rzymianina. Ale w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich wiele jest takich historii, kiedy apostołowie, czyli ci bezpośredni świadkowie życia i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, głosili słowo z wielką mocą. Duch Święty potwierdzał ich słowa poprzez różnego rodzaju cuda, znaki, uzdrowienia, po to, aby Słowo Boże było głoszone i aby docierało do ludzkich serc. Apostoł Paweł w liście do Rzymian również, tak jak i w liście do Koryntian, pisze takie słowa w 12 rozdziale. Pierwsze 10 wersetów. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Mówię bowiem każdemu z was, na mocy danej mi łaski, aby nie miał o sobie mniemania wyższego niż należy. Niech każdy ocenia siebie rozsądnie, zgodnie z tym, co mu Bóg wytyczył w mierze wiary. Jedno ciało ma bowiem wiele członków. Nie wszystkie one spełniają to samo zadanie. Podobnie my w swej wielości stanowimy w Chrystusie jedno ciało. Natomiast każdy z osobna jesteśmy dla siebie członkami. Stosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne jej dary. Czy to prorokowania do głoszenia na miarę wiary, czy usługiwania do służby z poświęceniem, czy do nauczania po to, by pouczać, czy też zachęcania po to, by podnosić na duchu. Kto wspiera, to hojnie. Kto przewodzi, to z zapałem. Kto okazuje miłosierdzie, to z całego serca. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, lgnijcie do dobra. Daszcie siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Zobaczcie, że tutaj kolejny raz, kiedy Paweł mówi o darach, przestrzega nas też z drugiej strony, żebyśmy nie wzbijali się w pychę. Jeżeli ktoś ma jakiś dar, powinien go używać dla Bożej chwały. Powinien budować Boże Królestwo, a nie budować swoje ego. Boże dary, dary Ducha Świętego nie są po to, żebyśmy uważali się lepsi od innych naszych współsióstr i współbraci. Nie wiem, czy spotkaliście się czasami z takimi postawami niektórych chrześcijan, którzy uważają, że jak mają pewne dary, to oni są prawdziwie wierzący. A ci, którzy nie mają tych darów, w cudzysłowie, tak? Czyli na przykład nie mówią językami, to coś chyba z ich wiarą nie jest tak, jak trzeba. Ale zauważcie, że w tym akurat fragmencie apostoł Paweł w ogóle nie mówi o językach. Mówi o zarządzaniu, mówi o usługiwaniu, o pocieszaniu. O takich w ogóle by się wydawało darach, które nie świecą. One nie błyszczą. To nie są cuda. To nie jest uzdrawianie. To nie jest mówienie językami. To nie jest wow. To jest coś, co powoduje, że jesteśmy użyteczni dla jedni dla drugich. Jesteśmy użyteczni dla Kościoła. Jesteśmy użyteczni dla Boga. Owszem, Duch Święty może obdarzyć każdym darem. Natomiast musimy być bardzo ostrożni, żeby dar, który otrzymaliśmy od Boga, nie wbijał nas w pychę. Im większy masz dar, tym powinieneś mieć większą pokorę. Zauważcie, jakie życie było apostołów. Tych, którzy bezpośrednio chodzili z Jezusem. Którzy widzieli Jego cuda, którzy słyszeli Jego słowo, którzy poznali Go tak, jak nikt z nas cieleśnie nie jest w stanie Go poznać. Jak oni skończyli? Siedzieli w więzieniach, byli prześladowani, kamienowani. To nie było życie pełne przyjemnych i radosnych chwil. A mimo to radowali się. A mimo to uwielbiali Boga. A mimo to pozostali wierni do końca. Chociaż mieli też chwilę upadku w swoim życiu. I apostoł Piotr miał tak. Paweł też poprztykał się swego czasu z Barnabą. Mieli różne sytuacje w swoim życiu, ale wytrwali do końca i te dary, którymi ich obdarzył Bóg, nie spowodowały u nich pychy. Oni tymi darami służyli dla Kościoła. I tym też powinniśmy się kierować w naszym życiu. W pierwszym liście do Koryntian, jeszcze w 14 rozdziale, przeczytamy takie słowo. Pierwsze 12 wersetów. Zabiegajcie o miłość i gorąco pragnijcie duchowych darów, a najbardziej tego, żeby prorokować. Bo kto mówi nieznanym językiem, zwraca się nie do ludzi, lecz do Boga. Nikt go nie rozumie. A on pod wpływem ducha wypowiada rzeczy, które pozostają tajemnicą. Kto natomiast prorokuje, mówi do ludzi, dla ich zbudowania, zachęty i pociechy. Kto mówi językiem, buduje sam siebie. Kto prorokuje, buduje Kościół. Pragnąłbym, abyście wy wszyscy mówili językami, bardziej jednak, abyście prorokowali. Gdyż ten, kto prorokuje, jest większy niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby Kościół doznał zbudowania. Pomyślcie, bracia, gdybym przyszedł do was i mówił językami, na co bym się przydał, nie przekazując żadnego objawienia, poglądu, proroctwa lub pouczenia. Weźmy jakiś przedmiot, który wydaje dźwięk, na przykład flet albo cytrę. Gdyby w swoim brzmieniu niczym się nie różniły, skąd byłoby wiadomo, kiedy gra flet, a kiedy cytra? Również gdyby trąba zagrała niewyraźnie, nikt by nie pomyślał, że trzeba wyruszać do bitwy. Podobnie z wami. Jeżeli nie przemówicie językiem w sposób zrozumiały, kto uchwyci sens waszej wypowiedzi? Wasz głos rozejdzie się w powietrzu. Z pewnością świat rozbrzmiewa całym mnóstwem dźwięków. Właściwie nie ma nic, co w jakiś sposób nie brzmi. Gdybym jednak nie wiedział, co każdy dźwięk znaczy, byłbym cudzoziemcem dla mego rozmówcy, on natomiast cudzoziemcem dla mnie. Wy zatem, ponieważ z takim zapałem odnosicie się do działań ducha, skupcie się na tych darach, które służą zbudowaniu Kościoła. To jest zalecenie Pawła. I tym powinniśmy się kierować w naszym chrześcijańskim życiu. Teraz chciałbym kilka słów powiedzieć też o owocach Ducha Świętego. Czytaliśmy o nich też na naszej grupie. Ten fragment jest zapisany w liście do Galacjan w 5 rozdziale. Wersety od 16-26. Podkreślam natomiast, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. Jeśli jednak duch was prowadzi, nie podlegacie prawu. Wiadomo, co bierze się z ciała. Nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Zapowiadam wam teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa, Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z Jego namiętnościami oraz pragnieniami. Jeśli żyjemy w duchu, w zgodzie z duchem też postępujmy. Nie bądźmy żądni próżnej chwały. Nie drażnijmy w ten sposób jedni drugich, ani nie kierujmy się wzajemną zazdrością. Dlaczego Paweł najpierw mówi o tych świetnie znanych owocach ciała. Dlatego, że to jest nasza natura. To jest nasz ten grzech wrodzony. To przychodzi nam łatwo. Dużo łatwiej nam się zezłościć, stracić cierpliwość, niż okazywać łaskę, miłość. Owszem, łatwo jest kochać tych, którzy nas kochają, którzy nam dobrze czynią. Ale co właśnie z tą miłością do tych, którzy nas przeklinają? Jak to wygląda w naszym codziennym życiu? Bo tak, to możemy oczywiście z kazalnicy, po nabożeństwie obdarzać się tą miłością. Ale jak to jest na co dzień, kiedy ktoś nas krzywdzi, ktoś nam świadomie i z premedytacją wyrządza krzywdę, robi źle, źle o nas mówi, źle o nas myśli. Czy wtedy przepełnia nas miłość? Czy raczej, może nie zawsze tak werbalnie, ale czujemy, że dobrze by było, gdyby coś go spotkało. Chciałem wam powiedzieć, że nie trzeba się szarpać. Często czytając ten fragment, mówiąc o tych owocach ducha, myślimy, że właśnie przez to, że jesteśmy wierzący, to powinniśmy być tacy czy inni. Ale tutaj apostoł Paweł wyraźnie mówi, że owocem ducha to nie są nasze owoce. To nie jest coś, co my jesteśmy w stanie sami zrobić. To jest coś, co wypływa z nas wtedy, kiedy w nas jest Duch Święty, kiedy On działa. I słuchajcie, to jest proces. To jest proces, który zaczyna się w momencie, kiedy Duch Święty najpierw przekonuje nas o naszym grzechu. Kiedy Duch Święty pokazuje nam, że nasze dotychczasowe życie, żeby nie wiem jak dobre było według nas, zasługuje tylko i wyłącznie na śmierć. Bo taka jest kara za grzech, za najmniejszy. I w tym momencie, kiedy zdajemy sobie z tego sprawę, kiedy umieramy dla tego grzechu, kiedy mówimy dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty umarłeś za mnie, że Ty takiego grzesznego, takiego brudnego, takiego słabego, upadającego człowieka przyjąłeś do siebie. Przelałeś swoją krew, abym mógł być oczyszczony. Kiedy zdajesz sobie z tego sprawę, wtedy zaczyna się ten proces. Wtedy umierasz właśnie dla swojej starej natury. I kiedy umierasz, zaczyna kiełkować w tobie nowe życie. Duch Święty powoduje, że twoje życie zaczyna się zmieniać. I oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy pojawiają się te przejawy starej natury, grzesznego człowieka. Kiedy przychodzi upadek, kiedy przychodzi jakaś złość, inne rzeczy, ale Bóg widzi cię już zupełnie inaczej. Bóg widzi cię jako swoje dziecko, zbawione i oczyszczone krwią Jezusa Chrystusa. I Duch Święty, którego każdego dnia zapraszasz do swojego serca, którego prosisz o prowadzenie, którego prosisz o wzrost, powoduje, że twoje życie się zmienia, że pojawiają się właśnie te owoce, bo one są efektem tego, że Duch w tobie działa. I to jest proces, który toczy się przez całe nasze życie. Apostoł Paweł w liście do Filipian mówi takie słowa w 3 rozdziale. Wersety od 8. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim, nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Chcę Go bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. Nie mówię, że już do tego doszedłem, albo że już stałem się doskonały. Dążę do tego, by to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czynię jedno. Zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Ilu nas zatem jest doskonałych, wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, to i wam Bóg to objawi. Nadal jednak trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Nie wracajmy wstecz. Nie dajmy się oszukać, że znowu zgrzeszyliśmy, dlatego że Bóg nas oczyścił. A zdążamy do tej doskonałości, która jest w Jezusie Chrystusie. I na tym polega nasze życie. Na tym polega budowanie Kościoła. Na tym polega używanie darów Ducha Świętego. Bóg nas używa jako słabych ludzi. Bo w tej słabości objawia się Boża moc. Dziękuję Bogu za to, że daje nam Ducha Świętego. Powstańmy do modlitwy.